Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i zapraszam na nasze rozmowy niedokończone, których gościem jest pan profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński, ekonomista oraz wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego. Bardzo serdecznie pozdrawiamy pana profesora i witamy. I zapraszamy naszych słuchaczy do wysłuchania, a też do uczestniczenia w rozmowach niedokończonych na temat który brzmi następująco: historia prywatyzacji, bohaterowie i łajdacy. I część pierwszą mieliśmy wcześniej w programie W Telewizji Trwam, w naszych rozmowach niedokończonych. Tam została przybliżona ta historia, ogólne założenia też prywatyzacji, ogólny też przebieg. I wiadomo, że wszystkim, może nie wszystkim, ale wielu ludziom, jeśli jest mowa o prywatyzacji, przychodzi do głowy, przychodzą te wszystkie takie negatywne, tak, skutki, bo żyjemy, doświadczamy tych skutków, doświadczamy tych owoców. Ale też chcieliśmy zwrócić uwagę na bohaterów, którzy przeciwstawiali się pewnym formom prywatyzacji, pewnym działaniom, które zmierzały do tego, aby jakoś, nie wiem, pozbawić nas pewnych wpływów. Także bardzo proszę pana profesora, aby też i ten temat jakoś mógł rozwinąć i aby nam pokazać właśnie tych bohaterów.
Tak, właśnie w tej części telewizyjnej tutaj bardziej widoczne było ogólne tło, a to powoduje, że istota tematu często ucieka jak gdyby z pola widzenia. Otóż my możemy powiedzieć krótko tak, że dzisiaj na temat prywatyzacji praktycznie mówiąc wszyscy, z nielicznymi wyjątkami, mają stosunek negatywny i to jest stosunek nie tyle związany z takimi czy innymi poglądami politycznymi, lecz raczej z brutalnymi faktami, ponieważ te fakty są już w tej chwili tak widoczne i tak dolegliwe, że trudno mówić, że prywatyzacja jest rzeczą dobrą, czy mogłaby być nawet dobrą, przynajmniej w tej skali i w takiej formie, w jakiej była w Polsce prowadzona. Mówiliśmy też o tym, że te inspiracje dotyczące prywatyzacji były to przede wszystkim inspiracje zewnętrzne. I to oczywiście wymagałoby rozwinięcia, na co nie ma czasu. Były wprowadzane też arbitralnie. Kiedyś mówiono odgórnie, a więc jak gdyby wbrew opinii społecznej, która tutaj nie tylko została zignorowane, ale także potem pojawiły się liczne oszustwa medialne. Zaczęto ludzi po prostu oszukiwać. I na tym tle pojawia się ten główny problem, mianowicie przemilczenia i jak gdyby często jeszcze dalej pewnego rodzaju kompromitowania ludzi, którzy aktywnie przeciwstawiali się tym procesom, negatywnym procesom reprywatyzacji. Powiedzmy sobie, że dziś jest jasne, że ci ludzie mieli rację i znaczna część z tych ludzi występowała w imię interesów publicznych, a nie tak wąskich, prywatnych. To nie chodzi o dbanie wyłącznie o własne stanowiska pracy, o własne wynagrodzenia. Chodziło często właśnie o to, żeby szanować ten wytworzony przez poprzednie pokolenia po wojnie, po II wojnie światowej, majątek publiczny, potencjał i tak dalej. I moim zdaniem to jest istotna sprawa, ponieważ ci ludzie zostali przemilczani i w jakimś sensie zdyskredytowani. To trwa dalej. W mojej ocenie takich aktywnych przeciwników prywatyzacji jest od 50 do 60, było od 50 do 60 tysięcy.
To jest ostatnie 22 lata.
Tak. takich, którzy byli aktywni, bo strajkujących było wielokrotnie więcej. W jednym roku, tym maksymalnym, to tych strajkujących, nie tylko strajki są formą sprzeciwu, prawda? Są inne też formy sprzeciwu. Strajkujących było około 250 tysięcy w ciągu jednego roku, bodajże 3 lata temu. I tutaj ta statystyka nie do końca jest wiarygodna, więc należałoby uważać. Mówiliśmy o tym, że ci ludzie byli narażeni na represję. Poczynając od zwolnień z pracy, przez kompromitację publiczną, o której wspomniałem, chodzi o aresztowania, często długo trwały procesy karne i cywilne. Także...
Ale jeśli chodzi o zwolnienia na przykład, czy nawet aresztowania, jakie były powody?
To znaczy, mówiliśmy o jednej rzeczy, że często tutaj działał pewien prosty mechanizm, że tych ludzi zwalniano zgodnie z prawem po to, żeby można było zakład zlikwidować lub sprywatyzować, ponieważ na miejsce zwolnionych kadr kierowniczych, dyrektora, jego zastępców, przychodziła ekipa, która zajmowała się likwidacją czy prywatyzacją. Prawda? Też jednak trzeba powiedzieć, że wśród likwidatorów i tych, którzy podejmowali się procesów prywatyzacyjnych, byli także tacy, którzy temu sprzeciwiali. Oczywiście długo nie mogli w tej dziedzinie egzystować, bo byli tak samo rzecz jasno eliminowani. Były też różne firmy konsultingowe, które także dowodziły, że ta prywatyzacja powinna przebiegać w dobrym kierunku, zgodnie z rachunkiem kosztów i korzyści społecznych, ale te firmy szybko były zastępowane z firmami, zwłaszcza zagranicznymi, które prezentowały, tu nie ma co ukrywać, ich wiarygodność była wyjątkowo słaba, to też nie dało się ukryć, no, że były powiązane z tym kapitałem, który był zainteresowany w procesie prywatyzacji. I teraz, dlaczego ten temat jest bardzo istotny? Przede wszystkim musimy docenić to, że w takiej skomplikowanej sytuacji pod ciężarem represji, pod naciskiem propagandowym, tysiące ludzi wykazało niezależność myślenia. To jest bardzo cenna rzecz. Samodzielność działania, aktywność, zdolność oporu. To jest to, czego tak chyba odczuwam, bardzo brakuje nam. Ale to było, tylko zostało niestety przemilczane. Więc z jednej strony mieliśmy wielką presję i represję, z drugiej strony jednak silny opór. Ja uważam, że bez docenienia i oddania honoru tym ludziom oraz środowiskom, które taki opór wytwarzały, którym dzisiaj musimy przyznać rację, bez oddania im godności i jakiegoś miejsca na kartach historii, bo to jest jednak historia. Trudno byłoby rzetelnie podejść do tych spraw już teraz, czy w najbliższych miesiącach, czy w najbliższej przyszłości. A tutaj mamy do czynienia z zafałszowaniem historii gospodarczej i bez pokonania tego zafałszowania, no tutaj ciągle będziemy się chyba w jakiś sensie błąkać. My tych ludzi praktycznie nie znamy, bo to zostało, ich działalność została skutecznie wyhamowana poza szeregiem takich bardziej spektakularnych przypadków. I tutaj też warto te przypadki przypomnieć.
No właśnie, jak
ale jeszcze są? Powiedzmy Aha. sobie tak, tutaj dlaczego to jest ważne, bo to jest moim zdaniem ważne. No tutaj my dzięki jak gdyby otworzeniu tej historii, no tutaj potrzebna była pomoc, o czym wspominałem w telewizji, pomoc środowisk patriotycznych, portali patriotycznych. oraz oczywiście tych ludzi, którzy by udostępnili swoją wiedzę, doświadczenie, przedstawiliby to wszystko. Potrzebne byłoby to chociażby po to, żeby pokazać, jaka była skala represji i na czym polegały te mechanizmy represji, bo to, że działał pewien system represji, jest oczywiste, ale tego się nie docenia. Druga kwestia, o której nie mówiliśmy, ale w jednym z głosów, które były wypowiadane przez telewidzów, to się pojawiło, że to było rozproszone, że to były działania jednostkowe, indywidualne. Nie, były działania jednostkowe, indywidualne, ale często to przyjmowało postać zbiorową, zorganizowaną. Tu działały organizacje, które walczyły o zatrzymanie, wyhamowanie tego negatywnego procesu. I trzeba byłoby powiedzieć, że istnieje też taka potrzeba, krótko mówiąc, otworzenie tej historii, pokazanie tych ludzi, to jest kwestia też wzorów. Prawda? To jest wzorów, które tutaj nam są wyjątkowo potrzebne, ich doświadczenie także jest potrzebne. No i ostatnia kwestia, skoro mówimy o argumentach, dlaczego to jest potrzebne, no to jest, będzie potrzebne do rozliczenia, przecież ta historia nie ginie. Jeden z historyków powiedział, że ukrywane fakty fermentują, a nie giną.
Czyli później zostaną nam podane nawet ze zdwojoną siłą.
Nam ta wiedza jest potrzebna po to, żeby rozliczyć tych ludzi, których myśmy po drugiej stronie nazwali łajdakami. Prawda?
Ci, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za to.
Muszą mieć świadomość i mają zapewne już tą świadomość, że to tak łatwo w Polsce nie przejdzie. Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest chwiejna i ci mocodawcy będą mieli większe problemy niż jak gdyby ochranianie swojej agentury. Także to są poważne kwestie. Prawda? Jeszcze raz podkreślam, ci ludzie mają rację. I wszyscy, poza nielicznymi wyjątkami, muszą przyznać, że mieli rację. Że byli niesłusznie oczerniani, że byli kompromitowani, byli represjonowani. I to jest apel do tych ludzi również, żeby oni sami jeszcze swoje poświęcenie nieco przedłużyli i ujawnili to, co się działo. Ja może w tej chwili chciałbym krótko przedstawić, właśnie odpowiadając na ojca, jak gdyby pytanie czy sugestie, jakie tu były elementy, na które warto zwrócić uwagę. No przede wszystkim zauważmy, że nie działa żadna instytucja, która się tym zajmuje, tymi sprawami. IPN analizuje podobne negatywne zjawiska, jak na przykład represje polityczne, tutaj też są represje polityczne, do lipca 90 roku. A od lipca 90 roku do dnia dzisiejszego jest tutaj, łatwiej powiedzieć, próżnia. Trudniej powiedzieć, że to jest taka, powiedzmy, mgła. Chcę przypomnieć, że to, co było na samym początku tego okresu prywatyzacyjnego, to była sytuacja bardziej czytelna, bo wówczas były zmagania sejmowe. W Sejmie niektóre koncepcje prywatyzacyjne nie przechodziły lub przechodziły z dużymi oporami. Na przykład narodowe fundusze inwestycyjne, oczywiście to jest fikcja, nie przebiła się za pierwszym razem. Była większość sejmowa, sprzeciwiła się, ale później
przy dobrym układzie, tak, przy dobrym układzie to się zmieniło.
Tu zaczęto również odpowiednio dyscyplinować niektórych posłów. Były bardzo silne dyskusje na temat prokuratorii gospodarczej, no bo ona jest. Prokuratorii generalnej, przepraszam za przejęzyczenie, ona niby jest, ale to jest fasada tylko, ponieważ ona nie ma kompetencji tych, które były przewidziane, czy które nadawałyby sens tej prokuratorii. Chcę powiedzieć, że również nie jest prawdą, że ekonomiści milczeli. Że wśród ekonomistów nie było ludzi, którzy przeciwstawiali się, bardzo silnie przedstawiali się prywatyzacji, czy też szerzej tym procesom, które nazywamy transformacją ustrojową. I to, o czym powinniśmy wiedzieć, to właśnie to, że wśród tych profesorów znajdowali się ludzie o różnych poglądach. I co ich łączyło? Łączyła ich zdolność analizy rzeczywistości. Po drugiej stronie to była ideologia. Ekonomia neoliberalna jest czysto ekonomią czysto ideologiczną. Prywatyzacja opierała się na tej ideologii, a nie na rachunku ekonomicznym. I tu warto wymienić, że z jednej strony był profesor Stefan Kurowski, prawda, który zresztą można powiedzieć bardzo mocno inspirował wielu innych ekonomistów, czasem w sposób udany, czasem nie. Ale po drugiej stronie był lewicowy Jacek Tinenbaum, który z tej pozycji lewicowej wykazywał, że niektóre tezy o upośledzeniu własności publicznej, żartobliwie, złośliwie wręcz, mówił, że tezy o genetycznym upośledzeniu własności publicznej są fałszywe, ale jednocześnie to był człowiek, który napisał duże, wielotomowe prace na temat przebiegu procesu prywatyzacji. Więc my nie możemy powiedzieć, że jest to dziedzina tylko po prawej stronie. Jest profesor Bojarski, Włodzimierz Bojarski, tą tematyką też się zajmował. Ale po drugiej stronie jest lewicowy profesor Kowalik. Prawda? Także bardzo krytyczny w stosunku do prywatyzacji. I można tutaj wymienić jeszcze szereg innych postaci z kręgu ekonomistów. No, należałoby zacząć od Kazimierza Poznańskiego, ale on miał tą komfortową sytuację, że pokazywał tą prywatyzację z dala od kraju i nie był tutaj, nie miał tego dyskomfortu, jaki przeżywali inni ekonomiści, bo niewątpliwie tutaj także były stosowane środki represji.
A jakie stosowano? Już pan profesor
zwalnianie
wcześniej właśnie.
Z uczelni. No, nie tylko ekonomistów oczywiście, bo my możemy powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat, właśnie w tym okresie tutaj zwolniono około 600 profesorów. Ja tutaj mogę polecić osobę, która także zasługuje na uznanie i właśnie nie w tym wątku prywatyzacyjnym, to jest jeden wątek. Tutaj są środowiska, które zajmują się innymi patologiami. Prawda? Jest doktor Józef Wieczorek, góral, mieszkający w Krakowie, geolog, twórca niezależnego forum akademickiego, prawda? I tutaj on także był represjonowany bardzo silnie. Jego nie przywrócono do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. No, ale tutaj nie chciałbym się za długo na tym zatrzymywać. Ja przypomnę kasus, który poprzez tą medialną obróbkę on się stał jak gdyby wątpliwym, chociaż według mojego mniemania, jeśli mówimy o ekonomistach, to jest postać, która była najbardziej represjonowana w sposób brutalny, wręcz bezczelny, to był profesor Antoni Jarosz. On był maltretowany w szpitalu więziennym. Chcę teraz powiedzieć o pewnych szlachetnych działaniach. To, co tutaj, od czego bym zaczął, to jest bardzo dobra postawa wielu instytutów badawczo-rozwojowych. One także zostały w końcu zlikwidowane. Mogę dać przykłady, dwa przykłady z własnych, jak gdyby, doświadczeń, rozmów, obserwacji. Instytut Elektroniki, który ostro przeciwstawiał się totalnemu niszczeniu całego sektora elektroniki w Polsce. Ten instytut także został zniszczony, prawda? Ale kadra profesorska tego instytutu, ona aktywnie walczyła o utrzymanie tych zakładów. Próbowała znajdować sojuszników w różnych miejscach. Niestety biurokracja i te rozwiązania prawne, które przygotowano dla prywatyzacji, pozwoliły na całkowite niszczenie bardzo prężnego przemysłu elektronicznego, co zresztą jest, rzecz ciekawa, bardzo silnie eksponowane w tym ostatnim raporcie Polskiego Lobby Przemysłowego. Właśnie jeden z najnowocześniejszych przemysłów polskich został zniszczony. Instytut Włókien Naturalnych. Tu chodzi o cały sektor, to jest też, mówię to z pierwszej ręki, bo to są również moje doświadczenia. Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu bardzo mocno bronił sektora liniarskiego. A trzeba pamiętać, że to był jeden z najbardziej nośnych, jedna z bardziej nośnych dziedzin przemysłu lekkiego w Polsce. O wielkich tradycjach historycznych, to jest Żyradów. To był kluczowy zakład, tych zakładów było kilka. I oczywiście dziesiątki tysięcy plantatorów. To wszystko zostało zniszczone przy pomocy zresztą firmy konsultingowej, zachodniej firmy konsultingowej, która uznawa, że należy to zlikwidować. Tam to oczywiście dochodziło o szereg innych wątków. Ten instytut bronił to. Ja tutaj bym podkreślił to, że ta kadra krytykowana za to, że była taką przechowalnią rzekomo poprzednich dyrektorów i tak dalej. Ta kadra instytutów naukowo-badawczych była tutaj bardzo mocnym punktem oporu przeciw prywatyzacji. Ale to też chodzi o branżę, prawda? Bo to były układy branżowe. Te układy branżowe, one zostały rozbite, były rozbijane przez co najmniej 10 lat, żeby można było łatwiej je strawić. Chcę powiedzieć także o następnym elemencie, którego się nie dostrzega, kadry kierownicze. Te kadry kierownicze, one były różne i nie można tym kadrom przypisywać wyłącznie takich nomenklaturowych cech.
No bo jeśli chodzi o te kadry kierownicze, to kojarzy się to, że są ludzie związani z poprzednim systemem, systemem komunistycznym, więc w takim wypadku...
No tak, ale te kadry bankowe dzisiejsze też są związane z systemem komunistycznym. Ten rząd też jest związany z systemem komunistycznym w znacznej części poprzez agenturę komunistyczną i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest argument, który jest wyjmowany po to, żeby kompromitować pewne środowiska, a nie wolno doprowadzić do takich generalizacji. Właśnie o co chodzi? Ci dyrektorzy efektywniej zarządzali tymi przedsiębiorstwami niż późniejsi ich następcy. Nie mówiąc o likwidatorach, prawda, czy tych, którzy te zakłady prywatyzowali. Nie mówiąc tym bardziej o syndykach, którzy jak gdyby mają tak nieograniczoną swobodę niszczenia przedsiębiorstw, nie tylko oczywiście państwowych, w większości prywatnych również, że tego się nie spotyka w żadnym kraju. I jeszcze dlatego szczycą się tym. W ustawie prawo upadłościowe pojawia się 90 razy słowo może. Ani razu nie pojawia się słowo ma obowiązek. Albo sędzia komisarz, albo syndyk. Co to znaczy? On może wszystko. No niemalże wszystko, ale to słowo może, to jest tutaj symptomatyczne.
Wszelkie kompetencje są jemu zostawione.
To jest wyjątkowo szkodliwa działalność likwidacyjna, dlatego że tutaj to pole manewru i dla tego, to się nie zdarza. W żadnym kraju zachodnim nie ma takiej formuły, żeby upadłość była jakąś sankcją za długi. Pierwsza kwestia to jak uratować przedsiębiorstwo, kiedy nie można uratować tego przedsiębiorstwa, dopiero jeśli likwiduje. Ale nie w taki sposób, ażeby zniszczyć ludzi, właścicieli. No teraz ostatnio, kilka miesięcy temu pojawia się w Polsce stowarzyszenie Niepokonani, powołane przez kilka osób. To są przedsiębiorcy, którzy zostali zniszczeni przez sądy, przez urzędy skarbowe, przez syndyków. Zniszczeni, ale niepokonani. Dzisiaj to stowarzyszenie ma kilka tysięcy osób. No, to jest pokazanie, jaki wymiar tych spraw ma. Ale teraz patrzmy na układy branżowe. Praktycznie biorąc, trudno dzisiaj jeszcze sporządzić mapę tych układów branżowych, ale powiedzmy sobie, takie branże jak chemia, jak kolejnictwo, jak przemysł zbrojeniowy, to były branże, które w sposób zorganizowany potrafiły się przeciwstawiać wielu tym negatywnym zjawisk. No tutaj czas niestety działał na niekorzyść. I tu chciałbym znowu podkreślić ten układ zorganizowany, bo tym elementem, który w jakimś stopniu tutaj przyczyniał się do integracji tych różnych protestów, także i sporów, to było wspomniałem w telewizji o tym polskie lobby przemysłowe i ten profesor Soroka, który tu niedawno był, który tym zarządza. Związki zawodowe. No tu jest ta sprawa trudna, bo generalnie biorąc kierownictwa obydwu związków Solidarności i OPZZ-u spełniały tu raczej negatywną rolę, przy czym one w istocie rzeczy nie wykorzystywały tej szansy, jaką miały wówczas, gdy miały wpływy polityczne. Prawda? Za AWS-u Związki Zawodowe Solidarność, kierownictwo tych związków miało bardzo duże możliwości oddziaływania i w tym czasie właśnie paradoksalnie pojawiły się dwie rzeczy. Największa skala prywatyzacji i największe bezrobocie. Utracono 3 miliony miejsc pracy. Czyli no tutaj w ten sposób to można byłoby określić. Pamiętajmy o tym, że po drugiej stronie jak gdyby są te bardziej aktywne, także mniejsze, ale aktywne ugrupowania związkowe. I tutaj nie można powiedzieć, że one źle jak gdyby reagowały, czy nie miały tego publicznego wymiaru swojej działalności. Bo każdy związek zawodowy ma poza taką egoistyczną obroną własnych pracowników, ma także pewne funkcje publiczne. I te funkcje publiczne, one są, jak gdyby wyrażają się i w porozumieniach zbiorowych, i wyrażają się również w trosce o przyszłość. O to, żeby pracownicy mieli możliwości zatrudniania się, zarobkowania i tak dalej. I to wszystko zginęło. Tutaj się, to wszystko się zawęziło, moim zdaniem sztucznie, fałszywie, ale nie wszyscy w ten sposób podchodzili. I tu muszę powiedzieć, że warto wspomnieć o Solidarności 80, to także pojawiają się osoby jak zwykle. One zawsze będą kontrowersyjne, ponieważ tak się starano, żeby to były osoby zawsze kontrowersyjne. No Jurczyk, potem mamy sierpień 80, lewicowy, Podrzycki. Co się z nim stało? To też jest pytanie o to, jaką śmiercią umarł, prawda? Weźmy solidarność rolników indywidualnych, a zwłaszcza postać Gabriela Jankowskiego.
Janowski,
tak? Przepraszam. Janowski bardzo, no, z własnym temperamentem, prawda, ale bardzo silnie jako związkowiec bronił spółdzielczości rolniczej. Prawda? On tutaj przegrał tą walkę. Ale dlatego, że on przegrał tą walkę, że po drugiej stronie miał nie tylko tą całą nomenklaturę, zresztą to jest inna sprawa z tą nomenklaturą spółdzielczą, niż to się mówi i co dzisiaj piszą ludzie naiwni, ale przegrał także z Ministerstwem Finansów, gdzie Balcerowicz był wówczas ministrem. A wśród tych spółdzielni rolniczych, zwłaszcza w Poznańskim, a nie tylko, nawet na Mazowszu, to było wiele spółdzielni, które nie były spółdzielniami nomenklaturowymi, które chciały rzeczywiście doprowadzić do odrodzenia ruchu spółdzielczego, spółdzielczości rolnej. To była porażka. Ale jeszcze by dalszy ciąg historii, trudno mówić, dalszy ciąg historii walki Janowskiego z tym nurtem prywatyzacyjnym. Prawda? I w końcu został doprowadzony, został truty. Prawda? Przeżył.
Czyli aż do takich sposobów się uciekali.
Tak, narkotyki, jakieś inne rzeczy. W każdym razie został skompromitowany poprzez to, że nie mógł już kontrolować własnego zdrowia i siebie samego. Oczywiście w sposób absolutnie bezczelny wykorzystała to prasa. Mamy inicjatywy obywatelskie, bo my mówimy dzisiaj o podpisach, ale ta praktyka podpisów, protestów zbiorowych jest dosyć istotna. Dziś mamy podpisy przeciwko prywatyzacji Lotosu. Kto wie, że to jest 150 tysięcy podpisów? Są to ludzie, którzy to organizowali. Mamy stowarzyszenia patriotyczne. Niestety ja tutaj muszę powiedzieć, że wśród tych stowarzyszeń patriotycznych tylko dwa stowarzyszenia są tak wyraźnie gospodarczo nastawione. Inne przekładają nad gospodarkę bardziej politykę. Prawda? Wspominałem już wcześniej, wspominałem o tym polskim lobby przemysłowym, wspominałem także o Polskim Stowarzyszeniu Morsko-Gospodarczym. Może niesłusznie tylko tak to wspominam, ponieważ można im postawić zarzut, pewnie słuszny, że pomijam pewne rzeczy z racji mojej niewiedzy, bo przecież mówimy o sprawach, które są pokryte mgłą i nie wiedzą. Mamy też polityków. Teraz proszę zauważyć, że wszystkie partie, które mamy, one mają przychylny w mniejszym lub większym stopniu stosunek do prywatyzacji i wszystkie w istocie rzeczy, te, które uczestniczyły w stworzeniu rządu czy koalicji rządowych, one mają swoje grzechy na sumieniu. I to jest bardzo przykre, ponieważ one kontynuowały te nurty. Ale jednocześnie to nie oznacza, że w tych środowiskach politycznych nie ma wybitnych ludzi, którzy tej prywatyzacji stanowczo się przeciwstawiali.
Chociażby wcześniej wspomniany pan Gabriel Janowski.
No to on był politykiem, tak. Tak, ale on w polityce długo się nie utrzymał i do żadnych z tych partii już nie miał wstępu, prawda? Natomiast wolałbym wymienić chociażby Bogdana Pęka, prawda? Który to był bardzo konsekwentny. No, można byłoby jeszcze kilka osób wymienić. trzeba też powiedzieć, że były strajki udane. Były protesty udane. Przez zablokowano prywatyzację KGHM-u. To jest potężna sprawa. I tutaj na pewno bez żadnych takich większych zastrzeżeń trzeba by oddać honor Brzyznemu. To jest poseł lewicowy Zbigniew Brzyzny. Akurat wtedy, kiedy były ta kampania wiele lat temu, pierwsza tego typu kampania, miałem okazję pojechać do Zagłębia Miedziowego i miałem jak gdyby możliwość obserwowania i rozmawiania o tych sprawach już tam na miejscu, prawda. Bełchatów też od Solidarności przeszedł do sierpnia 80, a więc też na lewo, też nie pokręcę, Rysad Brzuzy. Co się działo w fabryce samochodów małolitrażowych? Wielkie strajki. Ja tutaj mogę to tylko zilustrować, bo można było o tym mówić więcej, natomiast chcę podkreślić, że tu były działania zorganizowane, zbiorowe, często bardzo wyczerpujące. Nie spotkałem się z żadnym przypadkiem, żeby one były finansowane czy przez związki, czy przez jakieś partie polityczne, żeby one by miały silne wsparcie ze strony tych środowisk politycznych, które jak gdyby zajęły całą scenę polityczną w Polsce. A jednocześnie, jak trzeba powtórzyć, że w tych partiach znajduje się wielu odważnych i energicznych przeciwników prywatyzacji. Nawet w Platformie Obywatelskiej, proszę sobie przypomnieć Zarembę, który sprzeciwił się likwidacji stoczni, prawda, tej ustawie likwidacyjnej, która miała taki mętny tytuł, prawda, o kompensacji i tak dalej. Prawda, tak, żeby nikt nie mógł szybko zrozumieć, o co chodzi, a chodziło o jeden z najbardziej skandalicznych przypadków niszczenia polskiego całego przemysłu okrętowego.
Tak, gdzie na przykład w Europie Zachodniej to wszystko ratowano, państwo pomagało.
Ale tutaj tu nie chodzi o ratowanie, tu chodzi o aktywne niszczenie, prawda, poprzez wydanie specjalnej ustawy likwidacyjnej. Prawda? To jest rzecz niezmienna, ale z drugiej strony pamiętajmy, że ci stoczniowcy strajkowali, przyjechali do Warszawy, zostali spałowani. Puszczono na nich gaz chemiczny. Prawda? No tutaj każda z tych sytuacji to jest odrębna historia, którą można byłoby dokładnie rozpatrywać. Ale powiedzmy sobie, że zawsze kiedy są tego typu organizacje, kiedy są strajki, kiedy są protesty, zawsze istnieją ci, którzy organizują, którzy tutaj wychodzą jak gdyby z inicjatywą i przejmują przywództwo. Są liderzy. Prawda? I im trzeba szczególnie tutaj dziękować, ich trzeba doceniać. To właśnie tych ludzi najchętniej bym określił mianem bohaterów. No i żeby to nie było takie zupełnie niepewne, no to jeszcze powtórzę, że tutaj tym jednym z tych najważniejszych ośrodków zbiorowego protestu przeciwko prywatyzacji to było Radio Maryja, prawda? I to nie chodziło o protest generalny, tylko chodziło o konkretne sprawy, od to miejsca poczynając, prawda? A kończąc w tej chwili na tych protestach dotyczących tych najbardziej skrajnych już wręcz próbach prywatyzacji lasów, prawda, złóż surowcowych, to taka pseudo, udaje się, że to nie jest prywatyzacja, prawda, że koncesja na 20 lat to nie jest prywatyzacja, prawda, że niby zostaje papierowa własność w ręku, prawda. Ja pamiętam kiedyś podobną sytuację, taką aferalną właściwie w jednym z dotyczyło nieruchomości, gdzie przedsiębiorca, który miał remontować budynek publiczny, sobie wynegocjował w cudzysłowie użytkowanie tej nieruchomości przez 25 lat. Zresztą bez określenia żadnych, bez żadnych rozliczeń finansowych. No to jest tutaj coś podobnego się zdarza. Są kuriozalne przypadki już takiej bardzo daleko idącej patologii. I sądzę, że tutaj jeszcze dochodzi jeden aspekt. Otóż ci ludzie na pewno kierowali się pobudkami społecznymi, patriotycznymi. I to na nich, jak gdyby w nich uderzano tym zarzutem o nacjonalizm. No bo oni bronią interesu narodowego. To już zaczęto uważać za nacjonalizm. I to są te rzeczy, no, prawda, odebranie prawa do obrony gospodarki, do obrony kraju zostało poczytane jako nacjonalizm. Więc widzimy, jak daleko te złe tendencje zaszły i niewątpliwie ten proces w najbliższym czasie będzie się jak gdyby rozwijał, toczył. Tutaj według mnie konfrontacja jest absolutnie nieuchronna.
I z jednej strony właśnie mamy tych bohaterów, których jednoczy ta zdolność analizy rzeczywistości tej prywatyzacji. Widzą to wszystko i znają już te owoce. Potrafią to jakoś się i temu przeciwstawiać, chociaż z różnym skutkiem. A z drugiej strony mamy tych, których łączy pewna ideologia i bardzo dobrze wiemy, jak to się wszystko kończy. Czyli historia tutaj mamy prywatyzacji i zapraszam też Państwa, naszych słuchaczy, do wejścia właśnie do rozmów, do tego, aby Państwo współtworzyli te rozmowy niedokończone. Jest naszym gościem tutaj pan profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński, ekonomista. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. I bardzo prosimy na antenie. Na antenę jest z nami ojciec rektor.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy panie serdecznie ojca dyrektora.
Witam ojca pana profesora i ojca, no i oczywiście słuchaczy z drogi. Słucham tak w drodze i panie profesorze, ogromne dzięki. Dzięki za kompetencje i za odwagę. i za odwagę, to co pan profesor robi. Wielu ludzi ma nawet wiedzę, ale nie ma odwagi i co tam potrzeba. Za to bardzo dziękuję. Nie wiem, czy mnie słychać.
Bardzo dobrze słychać.
Dobrze. Jeszcze raz wielkie dzięki za odwagę. Kompetencja, odwaga, no i oczywiście posługa, przyjazd, to kawał drogi przecież do Torunia i pan profesor daje ten czas. No to jest pierwsze. Drugie, nie wiem, jak pan profesor widzi, ja tak obserwując jako laik całą sytuację Polski, pamiętam, jak te przemiany następowały, to najpierw była jakaś dziwna propaganda. Pamiętam, nawet taki przyzwoity bardzo człowiek, poseł, ale nie ekonomista akurat, na samym początku tych przemian, prawda, w których tych przemianach nie widziano człowieka, pominięto człowieka, tylko jakieś, prawda, operacji dokonywano na żywym organizmie Polski. Ten człowiek, pamiętam, jak mi mówił, że opłaci się sprzedać zakład za złotówkę. Opłaci się to sprzedać, żeby to było prywatne. Ja mówię, panie doktorze, co pan opowiada takie głupstwa? Przecież to jest nielogiczne. Proszę zobaczyć, jak silna była propaganda. I to był wtedy poseł. Bardzo przyzwoity człowiek. Jakaś dziwna propaganda była. Drugie, pamiętam ta propaganda Balcerowicz i schładzanie gospodarki, schładzać gospodarkę. Mówię, któż to tak robi? Jaki gospodarz on swoją gospodarkę robi słabszą sam? To dlaczego państwo ma robić tą gospodarkę słabszą niż dotychczas? To było następne. Schładzanie gospodarki, wmawianie ludziom, że to jest dla nas potrzebne. Tu oczywiście odgrywały niezwykłą rolę media. Media, które były zagarnięte przez mających władzę. Media, albo inaczej mający władzę, grupy biznesu nieuczciwego i takich, powiedziałbym, ludzi skaczących na własność wspólną, zagarniający i media. Tak jest zresztą i do dzisiaj. Taki trójkąt. Prawda? Cały czas. No i następna sprawa. Właśnie dziwnie jakoś nie udawały się sprawy. Ja pamiętam, obserwowałem to w czasach AWS-u. W czasach AWS-u rozmawiałem nieraz z ministrem skarbu, chyba to był. Tak, nawet się obraził na nas, jakże mówili prawdę i powiedzieli, że przestali słuchać Radia Maryja przez nas i tak dalej. Za to, co my mówimy. Prawda? Pamiętam wicepremier, teraz on jest w Platformie, taki ze Szczecina. Kiedyś był PZPR-owcem, a później był w AWS-ie. Już nie pamiętam tego nazwiska. Później przewodniczący Solidarności. Ja ciągle mówiłem, ludzie, dlaczego wy sprzedajecie Polskę? Dlaczego wy sprzedajecie? Kto to robi? Oni patrzyli na mnie jak na jakiegoś, kogoś, kto by spadł z księżyca. Ja jestem zwykłym laikiem, tylko wiemy, że to jest nielogiczne wszystko. I proszę pana, i to panie profesorze, to działo się również za AWS. Bardzo mocno to składzanie gospodarki, prywatyzacja, to jest rozkradanie. Rozkradanie. W to wchodzili również ludzie Solidarności. Pamiętam, co było ze Stocznią Gdańską. Tam byli ludzie Solidarności, działacze Solidarności. Nie ci obecni, bo tam bardzo porządny był pan Gałęzewski, tam grupa. Do dzisiaj to są ludzie, którzy walczą. Ale inni, wystarczyło, że mu dali jakiś samochód, nie wiem, czy do dyspozycji, czy dali mu telefon komórkowy i już był ich. A później jakieś tam apanaże, czy miejsce w Sejmie. To cały czas to się dokonuje. Takich przykładów mógłbym dawać wiele. Ale równocześnie ludzie, którzy jakoś działali, byli niezrozumiani. Ja pamiętam, ta właśnie prokuratoria generalna miała powstać. Ile się tam napracował Tak ja przynajmniej z tym posłem, a później senatorem rozmawiałem nieraz, pan profesor Adam Biela. Jak nie mógł tego, jak oni nie mogli tego zrobić, nie byli zrozumiani w AWS-ie. AWS jakoś szedł na współpracę z tymi, którzy ja nie mówię, że wszyscy z AWS-u, ale AWS jako organizacja, odnoszę wrażenie, że szli właśnie w tym kierunku rozdysponowywania naszej własności wspólnej. To była kontynuacja Unii Wolności, no a teraz jest ciąg dalszy. Jest ciąg dalszy, już te resztę jeszcze się rozkrada, niszczy. I to nie jest chyba tylko ideologia, panie profesorze, wydaje mi się. Może ideologię nam podają, ale to jest jakieś działanie zbiorowe. Oczywiście to jest na rękę tym spoza Polski, którzy by chcieli widzieć Polskę słabą. Polskę słabą. To ksiądz kardynał Wyszyński mówił. Z Polską będą się liczyć, jeżeli będzie miała 70 milionów ludzi, gdy będzie silna. I mówił też o gospodarce, o rolnictwie. Co jeszcze? Właśnie nie tylko zakłady pracy tak prywatyzowali, ale również ziemię chcieli rozsprzedawać. To pani poseł Jadwiga przepraszam, w tym momencie zapomniałem. Pani senator, jak ona walczyła, pamiętam, jak była w Stoczni Gdańskiej także z panem senatorem Ceberkiem, tatusiem księdza Ceberka. Jak oni walczyli o stocznię. Pamiętam, jak myśmy o tą stocznię walczyli, co oni z nami robili, co nam podrzucali. Jak nas chcieli kompromitować. I to ludzie, którzy wydawałoby się, zależało im na Polsce, jakiś czas myśmy im wierzyli. Tak. Także chodziło o zniszczenie ziemi, gospodarki, rolników. To nie kto inny jak Gieremek mówił, ile to setek tysięcy gospodarstw, ja ponad 400 tysięcy wtedy mówił, to mówiła pani Stokarska, mówił musi paść. Musi być skończony. A więc w ogóle to jest to Balcerowicza osłabianie gospodarki, osłabianie wszystkiego. I tutaj jeszcze teraz dochodzi osłabianie kultury, reformy, które są deformacją pamięci naszej, od dzieci począwszy, szkoła, która jest niszczona, Polacy po maturze jechali gdziekolwiek na zachód i oni przewyższali tamtych ludzi na zachodzie swoją wiedzą. A teraz proszę, co robią? I tak dalej. To na każdym kroku, łącznie z tym, ja to nazywam eksterminacja narodu naszego, łącznie z leczeniem, prawda, niemożliwością leczenia, jakieś takie wprowadzanie, poza tym niszczenie ducha, wprowadzenie takiego intrygowania narodu, kłócenia i to idzie poprzez media. To jest wszystko zaplanowane. To nie jest tak, żeby to są przypadki. To nie są przypadki. Właśnie ciekawe, na przykład ci ekonomiści, pamiętam, rozmawiałem raz, drugi z panem profesorem Kazimierzem Poznańskim. Napisał taką książkę przeciwko tej tak zwanej prywatyzacji, ale rozkradaniu de facto Polski przez niektórych, bo mówię, to pamiętam, później miał przyjechać do Torunia, jakoś do tego nie doszło do Polski i później jakoś się wyciszył. Wiem, że chyba wykładał na Uniwersytecie w Seattle w Ameryce. Tak. Ja mówię, że jeszcze powiedziałem, przerwałem tą myśl, to nie tylko jest ideologia, ale jakieś celowe osłabianie Polski. Celowe osłabienie Polski, należy by się pytać, dlaczego Polski? Myślę, że dlatego, bo ta cywilizacja nasza i to mocne przywiązanie do wartości chrześcijańskich po prostu przeszkadza tym, którzy tworzą zupełnie inny porządek w świecie. Ateistyczny, ta nowa lewica, bez Pana Boga, w miejsce Boga człowiek, albo raczej niektórzy rządzący. I to jest po prostu ten... Lewica się nie skończyła, ona tylko się przeobraziła i to widać w poszczególnych krajach teraz widać. W Europie, ale i w Ameryce, jak właśnie przeprowadzają te swoje, tą antycywilizację. Tak. To jest, myślę, że ci, którzy to Polskę tu chcą niszczyć, jakieś gremie, jakieś centrale, jakieś grupy, one w Polsce znalazły ludzi bez charakteru i tych ludzi do władzy lansują. Trzeba popatrzeć, które fundacje, jakie grupy na przykład dają pieniądze na propagandę w czasie wyborczym, prawda? Czy przedwyborczym. Jak nas poza tym oszukują, podstawiają nas raz po raz rzekomych patriotów, a później się okazuje, gdy dochodzą do władzy, że działają przeciwko polskiej racji stanu. Także to jest, dzieje się to, co powiedział Norwid, że państwa nie można zniszczyć chyba tylko przy współpracy jego obywateli. I tutaj to jest, jak powiedziałbym, wiedza i dobrze, że są tacy odważni ludzie, którzy przekazują tę wiedzę, jeszcze Polska nie zginęła, oby wszyscy się obudzili, przestali się bać i wiedzieli, że Polska, ojczyzna, to jest zadanie pewne na pewien czas, żeby dojrzeć do spotkania w tej ojczyźnie niebieskiej i że za wszystko zdamy rachunek. Z wszystkiego będziemy rozliczeni. Więcej było takich ludzi. A więc wiedza i kształtowanie charakterów, cnót obywatelskich, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo, od tych cnót, żeby zaczynać tak kształtować młodzież, w uczelniach także. To uczelnia to nie tylko zdobycie zawodu, ale formowanie charakterów. Jeżeli rodzice sobie zdadzą z tego sprawę, jeżeli powszechne to będzie, to nasze życie będzie miało rzeczywiście sens i będą wielkie owoce. Jeszcze raz dziękuję serdecznie, dziękuję za ten temat właśnie, bo gospodarka jest niezwykle ważna. Wszystkie sprawy są, ale pierwsze to jest gospodarka, bo to jest chleb dla ludzi. To jest rozwój rodziny. Musi być. Musimy myśleć o tym, żeby ludzie żyli godnie. A żeby żyli godnie, to muszą mieć chleb. Mówię bardzo, bardzo jakoś tak szeroko. Więc chleb to myślę i o możliwościach rozwoju całego człowieka. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy ojcu doktorowi Tadeuszowi Rydzykowi, dyrektorowi Radia Maryja, za zabranie głosu. Bardzo proszę.
To jest bardzo dużo różnych zagadnień. Ja może zacznę od ostatniego, bo tutaj chciałem się też podzielić pewnymi spostrzeżeniami. Otóż ja i w części telewizyjnej i teraz obecnie mówiłem, że te głosy sprzeciwu, one mają różną orientację polityczną i są lewicowe i prawicowe. Może to jest umowne określenie, bo tutaj można powiedzieć, że w jednym i w drugim przypadku działa bardzo silny zmysł obserwacyjny i ci ludzie po prostu trzymają się konkretnych faktów, a ich jak gdyby narzędzia badawcze czy sposób podejścia do spraw społeczno-gospodarczych mogą być różne. Bo te fakty są tak silne, że trudno po prostu im zaprzeczać. Ale dzieje się coś innego. Mianowicie właśnie to, co wspominałem na samym początku w części telewizyjnej, mianowicie to, że odrzucono prywatyzację jako świętość, powiedziałbym bardziej brutalnie, że ci, którzy byli gorącymi zwolennikami prywatyzacji, nagle jak gdyby odskoczyli od prywatyzacji jak od rozpalonego żelaza. I tutaj nastąpiło jak gdyby pewne takie ciekawe zjawisko, że ci ludzie przeformowują na co? Na układ z układu neoliberalnego, tego, który doprowadził do tej skrajnej sytuacji, oni się organizują jako taki układ lewicowo-liberalny. I można powiedzieć, że dzisiaj mamy taką bardzo dużą grupę lewicowo-liberalnych krytyków prywatyzacji już w tej chwili. To są najczęściej osoby, które znamy sprzed wielu lat, które odgrywały dość dużą rolę w formowaniu ekonomii marksistowskiej i określonych wówczas mianem korefeuszy ekonomii, oczywiście marksistowskiej. To jest niepokojące zjawisko. Dostrzegamy także, że niektóre osoby przyznające się do jakiejś formuły prawicowej, czy postępują tak samo i że tu się zbiegają jak gdyby te, no, akurat po stronie prawicowej, te, czy tam powiedzmy pseudoprawicowej, to tego, tych ludzi na szczęście jest mało, ale tutaj tworzy się alternatywa. Alternatywa, żeby ten układ konserwować. I na czym ta różnica polega między tą alternatywą, która, no dlatego, że co tu dużo ukrywać, ta warstwa rządząca, jakbyśmy ją określili, czy ten rząd, czy ta koalicja już nie mają racji bytu. Bo wydawałoby się, że to jest rzecz drugorzędna, że ta ideologia już skompromitowała się na świecie i ostatecznie się kompromituje w Polsce, że prawda przebija się przez tę ideologię dość łatwo i w sposób widoczny. Nie, to jest bardzo ważna rzecz, bo tutaj nie ma żadnej argumentacji, żadnej logicznej argumentacji, żeby dokonywać dalej tych fałszywych przesunięć rabunkowych. Prawda? Tutaj ta zasłona dymna w postaci tej ideologii neoliberalnej spadła. I teraz jest próba stworzenia nowej zasłony dymnej. Takiej właśnie lewicowo-liberalnej, która w tej chwili chyba jest bardzo mocno organizowana. To jest jak gdyby ważna sprawa, żeby nie wszystkich krytyków prywatyzacji wkładać do jednego koszyka. Oni chcą udoskonalać te procesy. Poprawiać prywatyzację, eliminować błędy i wypaczenia, jak to kiedyś mówiono. Natomiast całkowicie odmienną rzeczą jest podejście, w którym dostrzegamy uzależnienie, czy nawet neokolonialne uzależnienie Polski od układów zewnętrznych, silnych układów zewnętrznych, i że tym elementem podstawowym jest dążenie do odzyskania suwerenności, bez czego nie można właściwie nic tutaj zrobić. Jest bardzo dużo elementów, ale powiedzmy sobie o tej kompromitacji neoliberalnej ekonomii. No oczywiście takie hasła jak sprzedanie zakładu za 1 złotówkę albo za tyle, co łaskawie zgodzi się dać inwestor, bo takie też były przecież u doktora Lewandowskiego jawnie wyrażane poglądy, to są rzeczy właśnie należące do tego repertuaru tej ekonomii neoliberalnej, gdzie własność publiczna nie miała żadnego prawa racji i w zasadzie ta własność publiczna, sektor publiczny stał się łowiskiem dla różnych, często przestępczych, w skali międzynarodowej przestępczych, grup interesów. Tutaj oczywiście zniesiono kontrolę i można było uprawiać tą działalność przestępczą na różne sposoby, władze kłaniały się przestępcom, nazywając ich nie wiadomo dlaczego inwestorami. Prawda? Oczywiście może są tam również inwestorzy porządni. Ja mówię cały czas o prywatyzacji, a nie o inwestycjach bezpośrednich, które wymagają nakładów kapitałowych i otwarcia jakiejś działalności. To jest inna sprawa. Czyli tutaj można powiedzieć, że te fałszywe poglądy ekonomiczne były jak gdyby odpowiednio już przygotowane. Zgadzam się całkowicie do tego, że śmieszną rzeczą mówić, że to wszystko powstało w sposób żywiołowy, spontaniczny, a tym bardziej oddolny, skoro powstało od góry i tutaj importowano wszystko, co się dało, co było potrzebne do tej prywatyzacji importować. Pamiętajmy jeszcze o tym, że tutaj Polska nie jest wyjątkowym krajem. Że te technologie niszczenia kraju, one były wcześniej stosowane w Ameryce Łacińskiej. Argentyna jest takim idealnym przykładem. To jest rok 2001, gdzie wypróbowano pułapkę zadłużeniową i zaczęto niszczyć. Stworzono tą pułapkę zadłużeniową i zaczęto niszczyć przy pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, częściowo przy pomocy Banku Światowego zaczęto niszczyć Argentynę. Wcześniej mamy doświadczenia z Boliwią, gdzie cały ten kierunek neoliberalny został tam wypróbowany po raz pierwszy przez grupę młodych ekonomistów nazywano ich chłopcami z Chicago, prawda? Żywioł. Tutaj starano się ludziom mówić, że to tu jest rządzi rynek, a nie wielkie korporacje, nie duże grupy interesów. Mówi się, że to finansowe, nie tylko finansowe. Tam ich jest znacznie więcej. I te grupy interesów działały za pomocą rządów. I to też trzeba warto podkreślić. Jeśli chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, kiedy to się zaczęło, to zaczęło się to już na początku lat 80., a nie na początku lat 90.
Jeśli chodzi o Polskę.
Jeśli chodzi o Polskę.
Czyli to było skrupulatnie przygotowywane.
Takim przełomowym elementem, o czym nikt jeszcze nie pisał, ale jestem zdumiony, dlaczego nikt nie pisał, jest połowa lat 80., kiedy Bank Światowy porozumiał się z rządem Jaruzelskiego. Tu chodziło między innymi o złagodzenie tych restrykcji nacisku na zadłużenie, które wówczas tam sięgało rzędu 27 miliardów dolarów. Bank Światowy tutaj jak gdyby wkroczył trochę pomagając, trochę strasząc. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, co się wówczas stało. Wówczas przy pomocy komisarzy wojskowych wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce zostały zinwentaryzowane na użytek Banku Światowego. Zostały odkryte od strony technologii, od strony handlu, od każdej innej strony. Wtedy to się jak gdyby polska gospodarka odsłoniła kompletnie na rabunek, który nazwano później tak, jak nazwano. Wiele innych kwestii tu jest, ale chciałbym jeszcze ojcu dyrektorowi jak gdyby zasugerować, żeby ten wątek, co się dzieje co po neoliberalizmie, żeby na ten wątek zwrócił uwagę, co będzie dalej, bo ten neoliberalizm się skończył, tutaj szatka spadła, są tylko gołe, król jest nagi, już w tej chwili nie ma tej pięknej ornamentyki, którą wówczas stosowano i szuka się innej ornamentyki, szuka się innych układów, szuka się innych ludzi, odświeża się starych i tak dalej. Bardzo, bardzo niepokojąca rzecz, ale ja kończąc mówię, że to wchodzimy w etap bardzo silnej konfrontacji. Natomiast nie dam się przekonać, że nasze społeczeństwo i będzie bierne, będzie temu się tak przyglądało. To jest też chyba jeden z elementów takiego ogłupiania ludzi.
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy na antenę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Hanna z Warszawy. Witam pana profesora, witam ojca. Panie profesorze, temat, który pan poruszył, to jest bólów moich ból. Jestem ofiarą właśnie i dużo bym powiedziała, ale nie będę wymieniała instytucji, w której pracuję, ale powiem tak. Przede wszystkim, ja tak sobie myślę, w moim przekonaniu przemiany w Europie Wschodniej pozwoliły Zachodowi jeszcze na parę lat dobrobytu. To jest takie moje zdanie. Uważam, że to wszystko było założone. Pracowałam w instytucji bardzo bogatej, średnia kadra kierownicza, bezpartyjna, ale dobry fachowiec z dwoma zawodami i z językiem obcym, a mam 70 lat, także w latach przemian już byłam osobą dojrzałą, zresztą ekonomiczne pierwsze wykształcenie i widziałam to jak w pigułce. Ja nie widziałam, że to się tak działo w całej Polsce. Tak wierzyłam w tego Wałęsę, że puści tych złodziei w skarpetkach, ale myśmy mieli to, panie profesorze, narzucone. Przede wszystkim przemiany zaczęły się w 88 pierwsze przekształcenia, prawda? Spółdzielnia Iglo. Ja dużo wiem na temat spółki, panie profesorze. John Venter, Comindex, jedna z pierwszych spółek polonijnych. No i kto był założycielem? Naturalnie agent Służby Bezpieczeństwa, pan Starak, dzisiaj miliarder. Panowie gościńscy, Smok Tunowicze, te rodziny wszystkie. To wszystko jak gdyby działo się na moich oczach. I co ja chcę powiedzieć, panie profesorze, jeszcze panu zasugerować jedną rzecz, bo miałabym bardzo dużo do powiedzenia, ale dam taki to, co mnie zastanowiło, bo byłam szefem dwóch dużych zakładów i inwentaryzacja roczna, 89 rok, właśnie wtedy, kiedy Balcerowicz... Zmiany po okrągłym stole, prawda? A przemiany w ogóle zaczęły się w 88. Pierwsza ustawa, to zaczęły powstawać przedsiębiorstwa przekształcone w spółki. Spółdzielnia Iglo, no wiadomo, spółka Puma, taka komunistyczna, nieruchomościami wszystkimi ukradzionymi w Warszawie się zajmowała. Ale o czym ja chcę powiedzieć, panie profesorze? To, co mnie nurtuje i nigdzie nie mogłam znaleźć właśnie, wstrzymanie inwentaryzacji w 89 roku. Pan jest ekonomistą przecież, także różnica między środkiem trwałym a przedmiotem nietrwałym, prawda, jaki to bałagan, jaka to benedyktyńska praca zrobić w dużym przedsiębiorstwie inwentaryzację. Ja wzięłam personel, przygotowaliśmy się wszystko i telefonogramem pan Balcerowicz trzymał tę inwentaryzację. To dla mnie takie było, po prostu chodziło o to, żeby był taki bałagan, żebyśmy sobie z tym wszystkim nie poradzili. I co się potem zaczęło dziać? W moim przedsiębiorstwie, przynoszącym dewizy, byliśmy przedsiębiorstwem naprawdę zyskownym. Ja do dzisiaj się boję mówić o pewnych rzeczach, panie profesorze. Odeszłam zresztą stamtąd. Nie zwolnili mnie, ale zaproponowali mi takie stanowisko, że ambicjonalnie musiałam odejść. Córka odeszła z Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Po prostu ja myślałam, że to się prokuratura tym wszystkim zajmie, a to się tak działo w całej Polsce. Także to musiało być zamierzone i tak jak pan profesor powiedział, zgadzam się, że to jest neokolonializm. Jesteśmy po prostu kolonią i tak jak wszystkie wschodnie państwa jesteśmy w sytuacji bardzo ciężkiej. Ale to, co chce pan zrobić, ja jestem za i uważam, że to powinno być spisane, żeby pokolenia wiedziały, co z nami zrobiono. Bo właściwie ja mam 70 lat i ja uważam, że my najbardziej właśnie, moje pokolenie najbardziej odpowiada za to, co się stało w Polsce, że Nie mieliśmy na tyle siły, żeby to przerwać. Ale, panie profesorze, ja mam bardzo ważną sprawę do powiedzenia i bym przestrzegła wszystkich, co zrobiono w 98 roku. Właśnie te wszystkie przedsiębiorstwa duże przekształcone w spółce. Panie profesorze, tu jest sprawa na podstawie właśnie tej firmy, gdzie ja pracowałam, bo ktoś, kto mnie zatrudnił kilka lat temu, po prostu nie wiedział, w jaki sposób ja odeszłam z tego przedsiębiorstwa. No a odeszłam w sumie pokłócona bardzo z zarządem. I co ja znalazłam, panie profesorze? Że ja wchodziła nowa ustawa emerytalna w 98 roku i był tworzony kapitał początkowy dla pracowników w przedsiębiorstwach. Zamknięte to zostało i tak myślę, że we wszystkich spółkach przekształconych w sposób komputerowy i dopiero od 99 roku liczone są te zaświadczenia do emerytur, to są chyba R7 nazywa się ten druk i to trzeba robić ręcznie. I proszę sobie wyobrazić, że ja jestem osobą dość dokładną, byłam zresztą główną księgową i zaczęłam rozpakowywać te wszystkie kartki pospinane sznurkiem komputerowo, tylko na wierzchu zamknięte kapitał początkowy. I co ja zobaczyłam, pani profesor? Ja mam dowody, bo ja sobie wzięłam nazwiska osób, które mają zaniżone płace, panie profesorze. I to było robione w ten sposób. Kadra kierownicza sobie podwyższała płace. Zarobki po prostu. No to jest okrutne po prostu. Mnie się wydaje, że to było we wszystkich spółkach tak zrobione. Nie tylko w moim przedsiębiorstwie. Bo to nie było, to było kilka hoteli. I ja jeden w dwóch znalazłam to samo. Także to musiało być odgórnie. No to jakieś przestępstwo.
Pani Hanno, ja myślę, że te właśnie kwestie to już teraz są następne tory.
Tak, ja przepraszam temat. Bardzo, chciałbym że tutaj dodać, się, ale że... to zasugerowałam pani profesorze. Ja nie mam dojścia w tej chwili
najważniejsze,
ale warto to sprawdzać.
Najważniejsze w tym wszystkim jest
pozdrawiamy
to,
serdecznie.
Żeby jednak stworzyć pewną bazę wiedzy o tym, co się działo. My musimy tą historię gospodarczą po prostu mieć dobrze opracowaną. Ale przy okazji muszę powiedzieć, że mamy tu trochę literatury. Ja też chcę powiedzieć, że w naszej Polsce od wielu, wielu lat pani redaktor Wiesława Mazur, ona zbierała i relacjonowała różne materiały, aczkolwiek na pewno tutaj nie ma wielu rzeczy tak dokładnie przedstawionych, jak to mogliby uczestnicy bezpośredni.
Jeszcze jedno ważne zdanie chciał dodać ojciec dyrektor.
Przepraszam bardzo, że pominąłem jeszcze jedną rzecz, panie profesorze. Otóż mówię... To są jakieś służby nas tu rozpracowują na pewno. Tak mi się tutaj, proszę popatrzeć, jak się ludzie, którzy walczą o Polskę, jak są wyciszani, jak albo giną, wycofują się, boją się w jakimś czasie raz po raz, no albo giną. Na przykład sprawa polskiej ziemi, wyprzedaż polskiej ziemi, jak bardzo przestrzegał przed tym pan Filip Adwent, ten wspaniały człowiek, wielki patriota, urodzony we Francji, przyjechał do Polski. I proszę bardzo, w jakich okolicznościach zginął i do dzisiaj ta sprawa nie jest wyjaśniona, prawda? Ja tylko o to jeszcze chciałem dodać. Również właśnie, to ja bym dodał jeszcze wszystko rozprzedaż, bo to jest wszystko na sprzedaż. Pan profesor mówi o tych instytutach różnych, ale tak samo w sprawach, nie pamiętam jak to się nazywa, cały jest taki gremium odnośnie gospodarki morskiej, tych wynalazków wszystkich, też to mieli sprzedać Niemcom. Tych wszystkich naukowców, całość, prawda, to już nie instytut inaczej to się nazywało. Także proszę popatrzcie, wszystko, prawda? Wszystko. To jest takie oddawanie swojej wolności. To jest zagarnianie. Kiedyś walczyli armatnie, znaczy militarnie nas podbijali, teraz inaczej. Prawda? Ja to patrzę, ja to tak mówię obrazowo, że nie udało się Bismarckowi, nie udało się następnym, udało się marce niemieckiej, czy tam euro, prawda? Jak oni nazywają euro. Ale proszę patrzeć, i mają niesamowicie na Zachodzie jakąś dalekowzroczną politykę i swoje gospodarki umacniają. Również w tym kryzysie teraz. Oni na tym kryzysie dobrze wychodzą. Prawda? A tutaj mówię jeszcze raz, mówię myślenie i absolutnie solidna wiedza i charaktery. Wolność trzeba ciągle zdobywać. Dziękuję serdecznie.
Z Panem Bogiem. Dziękuję ojcu dyrektorowi.
Słowo, bardzo krótko. Rzeczywiście jeszcze w trakcie telewizyjnej części ja także napomknąłem o tym, że te służby specjalne, one działają jak gdyby w drugą stronę, ale potem żona, która jest ze mną, powiedziała, żebym za bardzo tego tematu nie rozwijał dzisiaj. Prawda? Bo temat jest bardzo, można powiedzieć, niebezpieczny. Ja tutaj trochę tak powiem, te służby zostały po prostu przewerbowane i to to dokonywało się mniej więcej w połowie lat 80. już. I ja znam tutaj jakieś takie małe fragmenty tej całej skomplikowanej mozaiki, ale na pewno nie jest to przypadek, że one działają w drugą stronę, bo taka jest rzeczywistość. Jednak my tutaj możemy powiedzieć, że sytuacja na świecie jest zmienna i w tej chwili ja bym tak nie był w 100% przekonany, że Niemcy są dalekowzroczni, ponieważ oni sobie podcinają gałąź, dlatego że dla nich główną podstawą rozwoju gospodarczego był eksport, a teraz mają z jednej strony mają coraz mniejsze zainteresowanie Chin, ponieważ Chińczycy właściwie wszystko, co mogli od nich przechwycić, już przechwycili, mają świetny wywiad gospodarczy i kopiują wszystko, co się da i robią to na większą skalę, więc bardziej opłacalnie i taniej. Także im, Chinom specjalnie Niemcy potrzebni nie będą, już nie są, coraz mniej są potrzebni. A tutaj Niemcy miały 40% eksportu na kraje europejskie, łącznie z Polską. Polska ma jest odbiorcą towarów i usług niemieckich, jednym z najpoważniejszych. I te kraje, które są w tej chwili niszczone, to one właściwie także podcinają gałąź, na której Niemcy siedzą. I tam dochodzi jeszcze ileś problemów, które pokazują, że jednak ten merkantylizm niemiecki, bo to tak się w ekonomii nazywa, on tu traci rację bytu. Niemcom pozostały właściwie tylko pewne nadzieje na rynek rosyjski. Reszta to już jak gdyby tutaj upada, bo wiadomo, że na pewno nie jest Stany Zjednoczone, nie Afryka. Nikt tam Niemców już tak chętnie nie wpuści. Ale nie chciałbym zabierać za dużo głosu. Jeszcze ileś kwestii warto było mówić, ale słuchacze musimy...
Dajmy też głos słuchaczom, dlatego bardzo prosimy już na antenę. Halo? I proszę wyciszyć swoje radio. Halo? Tak, proszę wyciszyć swoje radio, żebyśmy się dobrze słyszeli. A wtedy będzie na pewno lepsza komunikacja między nami.
Dobrze.
Już jesteśmy na antenie.
Będziemy na antenie, tak, ale
już
zaraz
odkryję
karty. Jestem człowiekiem wierzącym inaczej, czyli idę własną drogą. Szanuję wszystkich ludzi wierzących.
A jak ma pan na imię, bo już...
Antoni.
Tak, pan Antoni, witamy serdecznie pana Antoniego.
Ja uważam, że Polsce brakuje jednego podstawowego pierwiastka, wewnętrznej zgody i zewnętrzne wywiady i politykierzy, którzy prowadzą rozbicie i atomizację naszej przyrodzonej solidarności i rozumu, niszczą ludzi, niszczą ludzką postawę obywatelską przez to właśnie, że przeciwstawiają sobie światopoglądy. Mówią, że chrześcijański jest dobry, że inne religie są gorsze. W moim widzeniu, a ja mam widzenie, bo jestem potomkiem polskiej szlachty, ja mam widzenie XVI-wieczne, Polski wielonarodowej, wielokulturowej, wieloreligijnej, szacunku dla właśnie ludzkiej podmiotowości z tego wynikającej i zgody, i publicznej zgody, i potężnej podpostawy obywatelskiej, gdzie żaden król po prostu nie miał szansy prowadzić prywaty, czyli przekładając na język współczesny, żaden rząd nie robiłby tego, co robi w tej chwili, czyli był agenturalną strukturą pasożytniczą, siedzącą na Polsce okrakiem, robiącej z ludzi po prostu jarmark antagonizmów. Właśnie dlatego, że ty jesteś inny. Nas wszystkich powinna łączyć idea patriotyzmu. Patria, czyli ojcowizna. Dla nas powinna być najważniejsza idea patriotyzmu. A czy jesteś dobry, czy jesteś zły, to po owocach ich poznacie. To, co mówił Jezus. Nie trzeba daleko szukać. Nauka Jezusa jest uniwersalna i mądra. I czy jest prawosławna, czy jest chrześcijańska, rzymskokatolicka, czy jest ewangelicka, tak samo w innych wielkich religiach. Etyka jest czymś więcej niż tylko doraźnością.
Wie pan, panie Antoni, może nie będziemy teraz roztrząsać sprawy, czy jest taka sama nauka Jezusa w tych wszystkich religiach, bo to akurat dzisiaj nie jest ten temat.
Ale... Nie, bo dla mnie, ja chciałbym bardzo podziękować, bo mówimy, znaczy ja słyszę, ja słucham Radia Maryja, bo to jest dostarczyciel informacji. Dla mnie najważniejsza rzecz, że my wszyscy jako społeczeństwo dowiadujemy się o wielkich przestępstwach, które są czynione nad naszymi głowami. Na miłość boską, zorganizujmy się, żeby powiedzieć nie. Że my nie jesteśmy właśnie ciemną klasą jakąś bantustańską, tylko jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, które sprawdziło się w sierpniu 80, czego nam ubecy nie mogą wybaczyć, bo im się ta rewolucja po raz pierwszy i ostatni wymknęła z rąk. Potem cały okres stanu wojennego i te 9 lat jałowych było po to, żeby to wszystko odczynić. Bądźmy społeczeństwem na tyle mądrym, że poprzez zorganizowanie i publiczną demaskację żądajmy, żeby państwo było dla nas spółdzielnią usługową, a nie obcym nowotworem. Ja działam bardzo, w tej chwili mówię bardzo emocjonalnie, bo pierwszy raz się połączyłem.
Gratulujemy panu.
Jako Polacy bądźmy jedną wielką rodziną, tak jak było w XVI wieku. Bądźmy wielu wyznań, ale patriotyzm jest podstawowym czynnikiem, który nas spaja. Patriotyzm, który ojczyzna jest najwyższą wartością i ojczyzna jest matką dla wszystkich.
Bardzo dziękujemy, panie Antoni,
za ten głos. I nakażmy tym bandytom, żeby podatki, czyli haracz, który od nas biorą, szły na obsługę potrzeb obywatelskich, a nie ich nikczemnych celów.
Bardzo dziękujemy, panie Antoni, i pozdrawiamy. Tutaj pan profesor się odniesie do tych słów.
Bardzo krótko o dwóch kwestiach. Po pierwsze, nie wiem, czy pan zauważył, że jak analizowaliśmy te postawy ludzi, którzy są przeciwni tym tendencjom, prywatyzacja to jest ten główny wątek tematyczny, ale tu chodziło o ten proces transformacji, to ja zwróciłem uwagę na to, że poza osobami, które mają takie nastawienie patriotyczne, że te osoby, które mają nastawienie patriotyczne, mają różne orientacje polityczne i że łączy ich to, że po prostu respektują fakty pewne. A teraz wspomniałem o profesorze Janie Dziewulskim, też niedawno zmarłym. To jest marksista. A jednocześnie osoba, która ma poglądy, pozazdrościć innym, którzy nie są marksistami, prawda? Ale to jest kwestia wiedzy, erudycji i przede wszystkim uczciwości. Jeśli natomiast chodzi o religię w tym momencie, my mamy taką sytuację, że to jest system neokolonialny, to on uderza w te miejsca, w których może napotkać na najsilniejszy opór, prawda? I to są takie dwa miejsca, które tutaj są, tworzą ten potencjalny opór. To są jak gdyby opór o charakterze narodowym, prawda? I opór, który wynika z wartości religijnych. I teraz proszę zauważyć, że my mamy takie dwie wojny właśnie w tej chwili. Właściwie klasyczne, to jest opisane w literaturze. Wojny o charakterze narodowym i wojnę religijną. No, przy czym ani jedna, ani druga wojna nie jest wojną wewnętrzną. U nas nie ma walki między religiami, tylko u nas jest atak zewnętrzny. Nie ma walki o charakterze narodowościowym, ponieważ Polska na szczęście jest krajem spójnym narodowościowo. Prawda? Są natomiast ataki zewnętrzne, wymuszające bardzo radykalne ograniczenie wszystkiego, co wiąże się z tożsamością narodową, z kulturą, religią i tak dalej. I to celowo to trzeba powiedzieć, że to jest wojna. Bo to ma charakter wojny, to jest zjawisko agresywne. To jest niezmienna agresja. Owszem, ona ma przede wszystkim postać propagandową, medialną i ekonomiczną, bo to jest wojna ekonomiczna. Ale jakbyśmy popatrzyli, co się dzieje w innych krajach, co się na świecie, to te same siły, te same ośrodki, które tą wojnę z nami prowadzą, one sobie buszują w różnych krajach w tej chwili. I prowadzą te wojenki praktycznie gdzie się da. Czy państwo wierzą w to, że Syria jest krajem dyktatorskim i jest bardziej dyktatorska niż Arabia Saudyjska, która wysyła tam swoich Arabów do walki i oczywiście środki finansowe. Czy państwo wierzą, że Turcja jest krajem demokratycznym? Czy Katar jest krajem demokratycznym? No my już dzisiaj zastanawiamy się, to nie my, Amerykanie, czy Stany Zjednoczone, w sensie władz Stanów Zjednoczonych, czy to jest kraj demokratyczny. To Amerykanie się o tym myślą i się martwią. Czyli popatrzymy na to, że tutaj ten poziom agresji międzynarodowej występuje w dużym stopniu i my jesteśmy tym dotknięci. Na szczęście jeszcze nie ma takich ekstremalnych sytuacji, ale to są bardzo dla nas niepokojące sprawy. Ja sądzę, że co pan powiedział, to nie jest rzeczą, która by jak gdyby nie miała tego samego realizmu spojrzenie na to, co się dzieje w Polsce, co my. To jest jednak jest tu wspólny mianownik bardzo duży, bardzo silny.
Zatem odbierzmy następny telefon i bardzo prosimy, jesteśmy już na antenie. Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie. Proszę wyciszyć swoje radio, żebyśmy się dobrze mogli usłyszeć i rozmawiać.
Tak.
Kto się z nami połączył?
Witam serdecznie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Mówi Sylwia z Berlina.
Teraz i zawsze. Z Berlina, tak?
Tak, z Berlina. Mhm. Tymczasowo z Berlina. Ja chciałam nawiązać jeszcze do wypowiedzi ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka o tym, jak wcześniej, jak mówił o rozbiorze, jak mówił o tym, o napaści czynnej na przez naszych sąsiadów na nasz kraj. Przebywam tutaj w Berlinie od około 5 miesięcy i często spotykam się właśnie z takimi opiniami tutejszych Polaków albo Niemców już rodowitych, że my wyjdziemy do was bez jednej kulki teraz. To jest dosyć częste właśnie takie, że teraz niepotrzebne są kulki. Ja bym się z tym wszystkim zgadzała, bo jak obserwuję to wszystko, bo wychowałam się na Mazurach i widzę, jak rozkradane są nasze ziemie, rozprzedawane po byłych PGR-ach i przez kogo, jaka jest pomoc polityków lokalnych w tym, jak byli ziemianie wracają na te ziemie, to się powoli zaczyna sprawdzać i no ja aż jestem przerażona tym wszystkim. To tyle, chciałam tylko włączyć mój głos. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. No i do usłyszenia i do zobaczenia w Warszawie za niedługo.
Bóg zapłać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Z Panem Bogiem.
Ja myślę, że w Niemczech, że Niemcy, jak to podkreślałem wcześniej, znajdują się w dość krytycznej sytuacji, że tam się zbierają ciemne chmury nad Niemcami, co wcale nie jest dla nas taki bardziej, nie jest pozytywny, nie mamy, no bo te wszystkie ekspansjonistyczne czy agresywne tendencje, które rodziły się w Niemczech, to one często właśnie rodziły się na gruncie kryzysu w Niemczech, prawda? I tutaj jest obawa, że te tendencje się w tej chwili nasilą, bo dzisiaj one nie mają jak gdyby tego znaczenia, nie mają tego sensu szowinistycznego, tak jak to było poprzednio, ale jak gdyby kryzys może ten szowinizm pobudzić i wówczas to nie będzie tak, że bez kulki. Prawda? Bo tutaj no, trzeba byłoby przyjrzeć się temu, ja przynajmniej interesowałem się tym bardziej, jak postrzegał Niemców Grecy, którzy zostali zaatakowani, wyraźnie zaatakowani przez Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Unia Europejska, de facto przez Niemcy, które tutaj odegrały w tym całym ataku to dość istotną rolę, oczerniając bardzo silnie, zwłaszcza prasa niemiecka, oczerniając Greków. To był atak spekulacyjny, atak ten, którego my się powinniśmy się obawiać, bo nie chodzi o to, że Grecy mają dwa razy lepszą mimo wszystko sytuację materialną niż Polacy, bo to jest prawda, tylko chodzi o to, że tam toczy się eksperyment pewien, jak można przechwycić kraj za długi. Nasze długi dochodzą do biliona złotych, a więc ta pułapka zadłużeniowa jest i ten wariant grecki jest stosowany, jest traktowany, to się mówi już nie tylko Grecy, ale inni także mówią, że to jest eksperyment. No, podobnie jak kiedyś przejmowanie za długi przedsiębiorstw, prawda? Takie agresywne przejęcia kapitałowe, to jest jak gdyby formuła już o charakterze bardzo, bardzo dużym, o charakterze państwowym. I tutaj też chciałbym wrócić przy tej okazji do wypowiedzi ojca dyrektora, bo proszę zauważyć, to właśnie Grecy zauważyli to, że te kraje, które zostały zaatakowane, z wyjątkiem Greków, bo Grecy nie są katolikami, ale są jednak
prawosławnymi,
bardzo,
tak?
Bardzo religijnymi
ludźmi, tak? Narodem.
To jest jednak związane z ich kulturą także. Religia jest tutaj elementem kultury także bardzo silnym, podobnie jak w Polsce. I zobaczcie Państwo, że to są, pojawia się Irlandia, Hiszpania, Włochy, Węgry. To są te kraje, które są atakowane. I teraz pytanie, dlaczego Polacy nie są atakowani? Dlatego, że Polska już jest krajem neokolonialnym i ona w zasadzie jest jak gdyby...
Nie stawia w ogóle oporu.
Poczucie... Nie stawia.
To znaczy ci, którzy...
Tylko, że to już... No, rząd zachowuje się jak rząd w kraju okupowanym. To wyraźnie widać, to rząd namiestnikowski.
Zatem odbierzmy kolejny telefon, bo się nam bardzo rozdzwoniły. Bardzo prosimy na antenę i proszę wyciszyć swoje radio już na początku.
Już wyciszyłem.
Tak, i bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto się z nami połączył?
Wiesław, tu się zadzwonił, okolica Radomia i tak dalej. Bardzo mnie to, słucham audycji, tak, ale bardzo mnie to cieszy. Jestem na antenie, czy jeszcze?
Tak, już pan jest, panie Wiesławie, nawet i pana pies.
No właśnie, za oknem czekaj, tak, musiałem z okna zapnąć i tak dalej. Muszę to zrobić, czy tak może zostać?
Może.
Proszę, proszę mówić, słyszymy pana bardzo dobrze.
No bardzo mnie to cieszy, że tak dalej ten temat jest poruszony. Tylko właśnie, kiedy to wszystko się skończy i tak dalej, bo jak w moim rozumieniu to jest temat naprawdę i tak dalej, tylko to jest jałowa dyskusja. Kiedy naród się obudzi, kiedy to dojdzie do skutku, żeby coś się odmieniło w tym przypadku. I jako ludzie patriotyzmu i tak dalej, no nie wiem, coraz bardziej ten naród się pogrąża no, ku przepaści i tak dalej i nic nie można zrobić, żeby to się odmienić. No. Skoro takie tematy są poruszane, no żeby coś w tym temacie zrobić, żeby to zaradzić i odmienić. No to jest naprawdę, bo tematy w Radio Maryja i tak dalej poruszane są obszerne jako patriotyzm i tak dalej, to mnie cieszy i chwali. Tylko, że nie ma efektu tego. Poruszane są tematy, tylko nie ma efektu.
No zaraz właśnie spróbujemy odpowiedzieć, panie Wiesławie. I bardzo dziękujemy za to pytanie. Ważne też pytanie padło, kiedy tak, to się to jest odmieni. Pozdrawiamy pana Wiesława.
To jest rzecz, której można się było spodziewać, bo to jest... ten dylemat, który wielu ludzi przeżywa i wielu ludzi szuka rozwiązania. Ja mogę powiedzieć to, co wynikało z dyskusji w kręgach przyjaciół, którzy myślą o tych sprawach i się troszczą. Otóż mi się wydaje, że my mamy sytuację, jak nie bardzo znamy dobrze kontekst międzynarodowy. Przede wszystkim, co jest tutaj ciekawą, a zarazem wstydliwą cechą obecnych rządów w Polsce? Otóż to, że ten rząd za wszelką cenę stara się jak najmniej pokazywać, jak się toczy kryzys na świecie. Ten kryzys jest pokazywany właściwie takimi różnymi fragmentarycznymi wypowiedziami. Tych wypowiedzi jest mało. No, krótko mówiąc, na świecie mamy najpotężniejszy w czasach nowożytnych kryzys, olbrzymie przetasowania międzynarodowe, olbrzymie zagrożenia dla wielu krajów, wysoki poziom agresji, sytuacje, w których żadne ze względu na takie zwarcie różnych interesów, żadne racjonalne rozwiązania nie wchodzą w grę. Ten kryzys się nie kończy. On jest właściwie w tej chwili w takim stadium impasu. O tym trzeba byłoby szerzej mówić. I pewna perspektywa gruntownych zmian na świecie. To jest układ niestabilny. I teraz te wszystkie plany, które powiedzmy sobie dla Polski są niekorzystne, one najprawdopodobniej dla tych planujących to niekorzystne dla nas zmiany źle się skończą. I ja bym życzył tym ludziom, tym ośrodkom, które prowadzą agresywną wobec Polski działalność, życzyłbym im więcej rozumu i wyobraźni. Bo jeśli ci ludzie będą chcieli gdzieś się ratować, to Polska okaże się dla nich wrogiem. Prawda? Jeśli przyjdą tutaj jako okupanci, będą wrogami. Jeśli przyszli i ujawnią się jako okupanci, będą wrogami. I to jest nieuchronna rzeczywistość, nie w Polsce, w każdym kraju. Ci ludzie nie mają poprzez właśnie taką działalność niepozytywną, a negatywną, poprzez swój antypolonizm również ustawiają Polskę jako własnego przeciwnika. I to jest największa głupota, jaką można sobie wyobrazić. Ja tu nie będę dokładnie mówił, ale wielu słuchaczy rozpoznaje tą scenę polityczną na świecie dostatecznie dobrze, te układy, ażeby zidentyfikować przynajmniej 2-3 ośrodki, które są dla Polski nieprzyjazne. I to jest moim zdaniem nie tylko krótkowzroczność. To jest olbrzymi błąd. Gdyby inaczej się historia potoczyła, gdyby ta historia była kontynuacją rozwoju wcześniejszego wzrostu gospodarczego, co zresztą było niemożliwe, jak się okazało. Gdyby ta historia szła zgodnie z tym nurtem neoliberalnym, gdyby, krótko mówiąc, kryzys nie zakwestionował tych rzeczy, to oczywiście to byłoby dla nas właściwie już ta sprawa byłaby przegrana. Ale teraz mamy inną sytuację geopolityczną. I oczywiście, że to nie znaczy, że my mamy czekać. Że mamy czekać, aż historia nam zafunduje wszystko to, czego sobie życzymy.
Czyli potrzebujemy dalej bohaterów i jedności tych bohaterów
musimy
razem.
Musimy po prostu przede wszystkim szanować tych, których należy szanować, których powinniśmy uznać jako wzór dla nas, dla innych, następnych pokoleń także. Prawda? Przede wszystkim nie powinniśmy dojść do sytuacji, w której my uważamy, że naród jest zdemoralizowany, ogłupiały, całkowicie bierny i tak dalej. Bo to jest legenda. Oczywiście mamy prawo krytykować różne środowiska, mamy prawo krytykować wiele rzeczy, które się dzieje w Polsce i wielu ludzi także. Ale nie możemy mówić, że całość jest absolutnie taka beznadziejna. I ja myślę, że między innymi ten wysiłek, żeby jak gdyby rozpoznać tę sytuację, no jest bardzo opłacalny dla nas. Ktoś powiedział, to Francuzi, że kto tego kryzysu nie rozumie, to na pewno bardzo dużo przegra. My zaczynamy ten kryzys rozumieć, ale rząd się tego kryzysu ucieka od pokazania, że jest wielki kryzys na świecie i wszyscy są tak samo, tacy sami, jacy byli, powiedzmy 5 lat temu. Niemcy są tacy sami, są świetni. Anglicy są tacy sami, są świetni. Amerykanie są tacy sami. Rosjanie też są tacy sami, to świetni. Wszyscy są świetni. Nie. To są kraje przeżywające już olbrzymie problemy. Stany Zjednoczone są na krawędzi upadku. Wielka Brytania też. Dlaczego się o tym u nas nie mówi?
Czyli tak. Czyli z tego wynika, co pan profesor powiedział, że należy może nie oczekiwać, ale domagać się i zmiany rządu, żeby właśnie dostrzec, nauczyć się być mądrym,
nie,
jeśli chodzi o ten kryzys.
Ojcze, tak? Ja to bardzo wyraźnie podkreślam. Należy odzyskać suwerenność.
Tak.
Od tego rządu nic się nie należałoby domagać, ponieważ to jest nieskuteczne. Można ten rząd stawiać pod ścianą. Tak. To jest jasne. Można rozliczyć ludzi, którzy są winni doprowadzenia kraju do takiej sytuacji, jaka jest. I to jest normalne w każdym praworządnym kraju. Prawda? Z pełną sprawiedliwością można stworzyć takie rozwiązania, ażeby ci sędziowie odeszli, a na ich miejsce przyszli młodzi prawnicy, których w tej chwili w Polsce mamy nadmiar.
I do tego jeszcze patrioci.
Ja myślę, że ta młodzież będzie wiedziała, co robić, a w każdym razie nie będzie miała takich inklinacji i takich grzeszków na sumieniu, żeby iść tym samym torem.
W każdym razie
ja sądzę, że tutaj są dwie rzeczy. Nie ma łatwych rozwiązań, ale sytuacji nie można z kolei traktować jako sytuacji statycznej i że to wszystko, owszem, poziom agresji jest olbrzymi. To, co się dzieje w Polsce, to jest wojna religijna. To jest wojna religijna, przy czym nie Polacy walczą ze sobą, tylko Polacy walczą z innymi siłami zagranicznymi. Prawda? Tutaj oczywiście występują najemnicy, jacyś zdrajcy i tak dalej, ale to jest...
No w czasie II wojny światowej też niektórzy byli najemnikami obcych mocarstw. Tak jest 23.39, ja się z panem profesorem nie żegnam oraz z małżonką pana profesora, która tutaj wiernie przy swoim mężu jest również z nami obecna, bo... Czyli nie żegnam pana profesora ze słuchaczami, ponieważ po północy z ojcem Piotrem ponownie spotka się pan profesor i będzie do dyspozycji naszych słuchaczy. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za ten czas, który razem spędziliśmy, w którym pan profesor nas ubogacił i tym swoim doświadczeniem, bo przecież ta wiedza pochodzi przede wszystkim też z doświadczenia pana.
Znaczy ja bym nie lekceważył teorii, tylko ta teoria musi być zgodna z doświadczeniem. To jest właśnie największa trudność, z którą się spotykamy. Ja również dziękuję serdecznie i zapraszam. Myślę, że słuchacze są równie wytrzymali, także... Jak ja na przykład. Więc możemy się jeszcze spotkać chętnie.
Na pewno są wytrzymali. Bóg zapłać za tę część programu.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I ja również już państwa zapraszam. To będzie po północy. Natomiast za chwilę już będziemy modlić się modlitwą komplety liturgii godzin na zakończenie dnia. Następnie wysłuchamy wiadomości. Posłuchamy co w jutrzejszej prasie polskiej. I oczywiście po północy spotkają się państwo z ojcem Piotrem oraz z panem profesorem, doktorem habilitowanym Arturem Śliwińskim, ekonomistą, i będzie kontynuowany temat historia prywatyzacji, bohaterowie i łajdacy.